Zaczniemy sobie od zobaczenia na definicję, co mamy powiedziane w pierwszej Mojżeszowej, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Więc dobrze by było zdefiniować to, co to jest ten obraz i co to jest to podobieństwo. Co to znaczy, że człowiek jest na obraz i podobieństwo Boga. Otwórzmy pierwszą Mojżeszową. Pierwsza Mojżeszowa. I widzimy w pierwszym rozdziale od 26 wersetu. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział od 26. Następnie Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo i niech panuje nad rybami morza i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, co pełza po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Więc widzimy, że Pan tworzy niebo i ziemię, tworzy zwierzęta, tworzy rośliny, wszystko mocą swojego słowa. Ale w 26 wersecie mamy coś, czego do tej pory nie spotykamy. Mamy powiedziane, że Pan stworzył czy ulepił zwierzęta. Mamy powiedziane, że stworzył inne stwory morskie i tak dalej. Ale w 26 wersecie mamy istotę, którą tworzy, właściwie istoty, mężczyznę i kobietę, które nie są takie jak wszystkie inne istoty, które zostały stworzone. One nie przypominają krówki, owieczki, zajączka. To są zupełnie innego rodzaju stworzenia i one się charakteryzują tym, że Pan mówi: uczyńmy człowieka na nasz obraz, czyli na obraz Boga Trójjedynego, Ojca, Syna i Ducha, na nasze podobieństwo i niech panuje nad rybami morza i nad ptactwem niebios. Człowiek nie jest częścią ryb, ptactwa i bydła. Człowiek nie jest, jak teoria ewolucji mówi, wyewoluowanym zwierzęciem. Człowiek jest istotą stworzoną na obraz i podobieństwo Pana po to, żeby panować nad ptactwem, nad całą ziemią, nad wszelkim płazem, który pełza po ziemi. I widzimy, że Pan stwarza go na swój obraz i stwarza ich jako mężczyznę i kobietę. To jest ciekawe tutaj, to jest ważne zauważyć, że nie tylko mężczyzna jest stworzony na obraz Boga, mężczyzna i kobieta jako człowiek, tutaj jako Adam, jako rodzaj ludzki są stworzeni obydwoje na obraz Boga. I zobaczmy, Pan mówi o obrazie i podobieństwie. Jest troszkę dyskusji na ten temat, czy obraz to jest jedna rzecz, a podobieństwo to jest zupełnie coś innego. I zobaczymy, jak te słowa są używane, bo znaczenie słowa jest zawsze określone przez jego użycie przede wszystkim. Jak ono jest używane, w jakim kontekście występuje. I słowo obraz, hebrajskie słowo tselem, oznacza obraz, ilustrację czegoś. I jest używany na przykład w 1 Samuela 6:5, kiedy Pan Bóg rozgromił Filistynów, kiedy sobie sprowadzili skrzynię Bożą do siebie. I im się zrobiły bardzo nieciekawe wrzody i plaga myszy ich zaatakowała. Pan Bóg na nich spuścił taką plagę. I w ramach tego, żeby jakoś Pana przebłagać i żeby Pan dłużej ich nie tępił, mówią: zróbmy sobie figurki naszych wrzodów i tych myszy, co nas zaatakowały, i wtedy być może rozwiążemy tą sytuację. I tam jest użyte słowo celem, figurki, obrazy tych wrzodów i tych myszy. Podobnie w na przykład 4 Mojżeszowej 33:52, 4 Mojżeszowa 33:52. To wypędzicie sprzed siebie wszystkich mieszkańców tej ziemi, zniszczycie też wszystkie ich posążki, zniszczycie wszystkie ich podobizny, celem, obrazy i spustoszycie wszystkie ich wzniesienia. Czyli to jest obraz. Najbardziej oczywiste znaczenie, jakie nam przychodzi do głowy. Coś obrazuje coś innego. Coś jest ilustracją, coś jest odwzorowaniem czegoś innego. Słowo podobieństwo, słowo demut, ono jest używane praktycznie jako synonim słowa obraz. Ezechiel używa tego słowa bardzo często, kiedy opisuje tron Boży, chwałę Bożą i mówi, że czterej cherubowie wokół tronu Bożego, oni mieli demut, oni mieli podobieństwo lwa, orła, człowieka i wołu. Tu chodzi o to podobieństwo. I w tym wersecie słowo podobieństwo jest używane jako synonim słowa obraz. On popatrzył na tych cherubinów i on widzi twarz człowieka, albo jak to mówi, coś podobnego do twarzy ludzkiej, bo wiedział, że to nie jest człowiek. I mówi, to jest podobne do człowieka, to ma podobieństwo człowieka. Czy popatrzył z prawej, z lewej strony, z jednej strony tego cheruba widzi wołu, z drugiej lwa i mówi, no to było podobne do lwa i wołu. Tak samo w drugiej Kronik 4:3, kiedy jest opis morza, czyli takiej kadzi do obmywania dla kapłanów w świątyni, tam autor nam mówi, że ta kadź, ta wanna spoczywała na 12 wołach, na 12 bykach, na czymś, co było podobne, co miało podobieństwo byków albo cielców. Więc znowu słowo podobieństwo jest używane jako synonim słowa obraz. Coś było zulane, odlane z brązu czy z metalu na obraz, jako taka figura woła. Więc widzimy, że obraz i podobieństwo właściwie funkcjonują jako synonim i tutaj w pierwszej Mojżeszowej Mojżesz używa tych dwóch słów razem, żeby po prostu podkreślić ideę. Człowiek jest obrazem Bożym. Człowiek w pewnych aspektach swojej istoty ilustruje Boga, odwzorowuje Boga. Są pewne konkretne aspekty tego, kim jest Bóg i tego, kim my jesteśmy, że jak się patrzy na człowieka, to ktoś może powiedzieć, on wygląda jak Bóg. Nie, że jest boski albo że jest Bogiem w jakimkolwiek sensie, ale jest podobny. I teraz zobaczmy na to, w czym człowiek jest podobny do Boga. Bo wiemy, że nie we wszechmocy, nie we wszechwiedzy, nie w suwerenności, chociaż niektórzy twierdzą, że mają kontrolę nad pogodą, bo są na obraz Boga i sobie leci samolotem jak Kenneth Copeland i mówi, o, nakazuje tej burzy, żeby się uciszyła, bo on jest Bogiem. To jest zupełne nieporozumienie. Musimy zobaczyć, w czym człowiek jest podobny do Boga. I pierwsza rzecz, w jakiej widzimy to podobieństwo, to jest już w pierwszej Mojżeszowej od 26 też. Pan mówi, że stwarza, pierwszy rozdział od 26. Pan stwarza człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo i mamy pierwszą rzecz, w której człowiek jest podobny do Pana. I mówi w drugiej połowie 26. I niech panuje nad rybami morza i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który pełza po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Więc w jak człowiek jest podobny? Pierwsza rzecz, on miał w imieniu Boga panować, mieć dominację, rządzić nad stworzeniem. I ta dominacja, to panowanie rozciągało się na całe stworzenie. Zobaczmy, Pan mówi, niech panuje nad rybami morza. Czyli widzimy, że pierwszy obszar to jest morze i ryby utożsamiają wszystkie zwierzęta morskie. Później mówi i nad ptactwem niebios. Miał panować nad tym, co jest w niebie, czyli nad ptakami. Miał panować nad bydłem i nad całą ziemią i wszelkim płazem, który pełza po ziemi. Czyli człowiek dostaje panowanie nad ziemią, on ma ją uprawiać, on ma się o nią troszczyć, on ma z niej jeść. I nie tylko to, on dostaje również panowanie nad bydłem i płazem, który pełza po ziemi, nad wszystkim, co na tej ziemi jest. I później w tym samym rozdziale Pan mówi do człowieka, żeby przyprowadza człowiekowi wszystkie zwierzęta, które stworzył i mówi, ponazywaj je, daj im imiona. I to jest bardzo ważne, szczególnie w hebrajskim kontekście, dlatego, że nazwanie czegoś oznaczało kontrolę nad czymś, władzę nad czymś. Jeżeli ktoś coś nazwał, to znaczy, że to należało do niego. I widzimy to na przykładzie Pana Jezusa. On widzi Piotra i mówi, ty jesteś Szymon, ale będziesz Kefas. I Piotr zdębiał, dlatego, że Pan od razu pokazuje mu swój autorytet nad nim. On go nazywa, on mu mówi, ja zmieniam twoją tożsamość, ja cię określam kimś. I tak może postępować tylko ktoś, kto ma nad kimś władzę. Mamy też przykład, jak Pan zmienia imię Abramowi na Abraham. Z wielki ojciec na ojciec wielu. Abraham, ojciec wielu. To też pokazuje władzę Boga nad Abrahamem. Do Babilonu przychodzą Żydzi i Nebukadnezar zmienia imiona Danielowi i jego kolegom, dlatego żeby pokazać, że oni teraz nie podlegają judaizmowi i swojej religii. On nad nimi panuje i on im nada imiona. Więc Pan, żeby przypieczętować to, że on ustanowił człowieka administratorem i zarządcą w jego imieniu nad wszystkim, on przyprowadza te zwierzęta do człowieka i mówi, nazwij je. Niech będzie wiadome, że ty nad tym panujesz. I w ten sposób również widzimy, że ustanowiona jest pierwsza forma Królestwa Bożego na ziemi. Pan teokratycznie panuje nad stworzeniem przez człowieka, którego ustanawia, który ma być jego reprezentantem. I o tym będziemy za chwilkę mówić. I ostateczne wypełnienie tej teokratycznej władzy będzie w tysiącletnim królestwie, kiedy Pan przez człowieka Jezusa będzie panował nad całym światem, tak jak miał panować przez Adama. Widzimy również następny aspekt podobieństwa człowieka do Boga. Widzimy osobowość. Osobowość, która nie jest podobna do żadnego innego zwierzątka. My możemy bardzo lubić pieski, możemy bardzo lubić kotki, krówki i wszystko inne, ale wszyscy wiemy, że one nie mają intelektu, czy woli, czy emocji, tak jak my je mamy. One wyrażają pragnienia, ale to nie jest ta wola, którą Pan obdarował człowieka. One wyrażają emocje, kiedy pies o mało ze skóry nie przyjdzie, bo wszedłeś do domu i biega dookoła, ale to nie są te emocje, które Pan dał człowiekowi. I widzimy tą różnicę na co dzień. I widzimy Pan stwarza człowieka na swój obraz w tym, że człowiek wyraża wolę, intelekt i emocje w podobny sposób, w jaki Pan je wyraża. Jeżeli chodzi o wolę, to widzimy, że Pan dał człowiekowi wolę, racjonalną, moralną wolę, zdolność do podejmowania racjonalnych, moralnych decyzji już od początku. Pan stwarza człowieka, nadaje mu pierwsze prawo, które się składało z jednego przykazania. Nie będziesz jadł z tego drzewa, bo jeśli zjesz z niego, umrzesz. I człowiek może zdecydować, czy on z tego zje, czy on z tego nie zje. On jest odpowiedzialny za to, co robi. Później widzimy, że człowiek nazywa zwierzęta. On widzi te zwierzęta, on musi je jakoś scharakteryzować, on musi je opisać sam dla siebie, zgodnie z tymi charakterystykami je nazwać. I on musi zdecydować, co on zrobi, jaką nazwę nada. I wszystkie inne nakazy i zakazy, które Pan w piśmie nadaje, pokazują to, że człowiek jest istotą mającą wolę, którą jest w stanie podejmować decyzje, za które można go czynić odpowiedzialnym. Przy zwierzętach nie widzimy tego. Jeżeli zwierzę kogoś pogryzie, ono nie idzie do więzienia. Ono nie jest odpowiedzialne za swoje czyny. Pociąga się do odpowiedzialności człowieka, który jest jego właścicielem. Ale co do woli ludzkiej, człowiek jest w pełni odpowiedzialny za decyzje, które podejmuje. Człowiek może zdecydować w prawo, może zdecydować w lewo i to jest jego odpowiedzialność. Widzimy też intelekt. Pan dał człowiekowi intelekt, który nie jest tym samym, co instynkt zwierzęcia. Pan dał człowiekowi intelekt, dzięki któremu, znowu wrócę do tego nazywania zwierząt, człowiek widzi to zwierzę, obserwuje je, widzi jego charakterystyki, opisuje je i on jest w stanie stwierdzić, kim to coś jest, czym to coś jest. Adam, po tym jak Pan Bóg mu stworzył Ewę, on patrzy na Ewę i on się nie zastanawia, co to jest? Jakaś odmiana żyrafy? Nie, Adam widzi to i mówi, to jest kość z kości mojej, ciało z mojego ciała, ta będzie nazwana kobietą, Isha, bo z męża została wzięta. Isz to jest mężczyzna, Isha to jest kobieta, z męża została wzięta. Więc Adam ma intelekt, dzięki któremu on rozpoznaje naturę rzeczy. On wie, co jest czym, on umie rozsądzać. I te siły intelektualne człowieka są ogromne zaraz po stworzeniu. On jest w stanie nazwać te wszystkie zwierzęta i to ewidentnie nie zajmuje mu 10 tysięcy lat. Później nawet po upadku, kiedy jeszcze degradacja człowieka aż tak bardzo się nie posunęła, widzimy, że Noe jest w stanie zbudować wielki okręt bez naszej technologii i naszych komputerów. Dzisiejsi inżynierowie, licząc na komputerach, nie wiedzą, jak on to zrobił. Później mamy emocje. Emocje odzwierciedlają podobieństwo człowieka do Boga w emocjach oczywiście, ale i relacjach. Człowiek wyraża pewne cechy, jeżeli chodzi o swoje emocje, jeżeli chodzi o swoją tą taką emocjonalną naturę, która odwzorowuje Boga, który jest Bogiem, który wyraża pewne aspekty relacji. Człowiek ma gniew, człowiek ma radość, człowiek wyraża różne emocje i Pan opisuje siebie w ten sam sposób. To nie są dokładnie takie same emocje, jak ma człowiek, dlatego że Pan jako wszechwiedzący i suwerenny, on nigdy nie reaguje swoimi emocjami na okoliczności tak jak my. My nas coś spotykamy, jesteśmy tym zdziwieni, zaskoczeni, rozczarowani i bardzo często to pobudza nasze emocje. Pan nie ma takich samych emocji, ale na pewno jest podobieństwo do tych emocji. W jaki sposób to podobieństwo się wyraża? Pan odczuwa gniew i obrzydzenie dla grzechu. Pan odczuwa miłość. Bóg umiłował świat i tak dalej. To jest podobieństwo. To nie jest jeden do jednego, ale jednak mamy to podobieństwo. I to się bezpośrednio wiąże z następnym punktem, który jest tutaj, w którym człowiek jest podobny do Boga. Potrzeba relacji. To jest bardzo ważne, że Pan stwarza mężczyznę. Później jest napisane, widział Pan, że źle jest człowiekowi być samemu, więc stwarza kobietę. Bo jednym z celów tego, że człowiek miał nazwać wszystkie zwierzęta, widzimy, że było to, żeby znalazła się dla niego pomoc. Drugi rozdział pierwszej Mojżeszowej od 20 wersetu. Drugi rozdział pierwszej Mojżeszowej od 20 wersetu. I nadał człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim zwierzętom pól, lecz dla Adama nie znalazła się pomoc. Ktoś, kto by stanął jakby naprzeciw niego. To jest dosłowne tłumaczenie z hebrajskiego. Więc Adam nazywa te zwierzątka, ale nie tylko po to, żeby je nazwać. On wie, że gdzieś czegoś mu brakuje. I on, żeby je nazwać, on obserwuje ich naturę, on obserwuje ich zachowania. I po nazwaniu tego wszystkiego okazuje się, że on się z żadnym, te zwierzątka są fajne, ale on się z żadnym nie umie dogadać. On nie ma tego czegoś pomiędzy nimi. On nie czuje, że oni są istotami równymi sobie, z którymi on może jak równy z równym mieć interakcję. I on tak nazwał te zwierzątka, krówka pomuczała, owieczka zabeczała. ale on dalej nie ma do kogo się odezwać. On niestety on się czuje taki, okej, okay, mogę to pogłaskać, mogę to nakarmić, ale nic więcej. Więc Pan widzi, że źle jest człowiekowi być samemu i stwarza mu kobietę, Ewę. Więc tutaj widzimy w człowieku potrzebę relacji dokładnie tak samo, jak Pan od wieczności ma relacje. Pan jest jednym Bogiem, który odwiecznie istnieje w trzech osobach i odwiecznie w tej relacji wewnątrz Trójcy on miał doskonałą miłość pomiędzy osobami Trójcy. Ojciec kocha Syna, Syn kocha Ojca, Syn i Ojciec kochają Ducha i Duch kocha Ojca i Syna. Oni wyrażają te wszystkie rzeczy, które są właściwe relacji pomiędzy sobą od całej wieczności. Więc tak samo Pan stwarza człowieka jako osobę, która z natury swojej, dlatego że jest na podobieństwo Boga, on ma potrzebę interakcji z istotą ekwiwalentną do siebie, podobną do siebie, która może go zrozumieć. Bo to odwzorowuje odwieczną egzystencję naszego Boga w relacji w trzech osobach. Ta potrzeba relacji w człowieku. I to nam też mówi, że człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga. Tak samo sprawiedliwość i świętość. W Kaznodziei 7,29 widzimy, w jaki sposób Pan stworzył człowieka, jeżeli chodzi o jego moralną konstrukcję. Kaznodziei 7,29. Jedynie zauważ to, odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni wynaleźli wiele innych rozwiązań. Więc jeżeli chodzi o moralną konstrukcję człowieka, człowiek został stworzony prawym. Człowiek został stworzony bez grzechu, jako święty i prawy. Pan Bóg odwzorował w człowieku swoją własną konstrukcję moralną. I nawet po upadku człowiek dalej pozostaje obrazem Boga. To jest bardzo zniekształcony obraz Boga, ale on tam jest. Dlatego Rzymian 1 rozdział nam mówi, że człowiek z natury swojej ma Boże prawo moralne wpisane w swoje serce. On odróżnia, co jest dobre i złe, dlatego nawet po upadku człowiek jest zdolny do dobroci, do miłości, do tych innych rzeczy, do jakiegoś altruizmu, dlatego że jest jednak na obraz Boga. Ten obraz Boga dalej w nim pozostał, mimo że bardzo zniekształcony. I to odwzorowuje nam Boga i pokazuje, że my jesteśmy na podobieństwo Boga. To, że nie obserwujemy tego w zwierzętach, pokazuje nam, że one nie są stworzone na podobieństwo Boga. To, że człowiek ma moralne prawo, które jest absolutem i które jest takie samo wszędzie, mimo że niektórzy je tłumią, mimo że niektórzy je odrzucają, to, że są te absoluty i że ta moralność, te zasady moralne, nie kradnij, nie cudzołóż i tak dalej, są wszędzie zawsze takie same, to nam pokazuje, że stworzenie człowieka, istnienie człowieka nie jest kwestią ewolucji, która przez miliony lat sprawiła, że myśmy doszli do takiego etapu, do jakiego doszliśmy. Bo jeżeli my wszyscy byśmy ewoluowali gdzieś niezależnie przez ten mechaniczny proces, cała moralność by była tylko subiektywna. Ja przez moje doświadczenie, które zdobyłem, przez moje przez czas mojego życia ja określiłem, co jest dobre, a co złe, co jest mi na korzyść, a co nie. Ale to, co ty określiłeś jako dobre w twoim procesie wyewoluowania, niekoniecznie jest tym samym, co ja sobie przyjąłem. Więc ludzie przez różne doświadczenia, przez różne rzeczy mogliby powiedzieć, dla mnie to jest prawdą, dla ciebie to jest prawdą, to wszystko jest tylko tutaj. To jest wszystko tylko kwestia mojej konstrukcji i moich doświadczeń i tego, co ja zbierając te doświadczenia uznałem. ale widzimy, że mamy wspólne zasady, wspólne pewne prawo wpisane wewnątrz człowieka, które jest wspólne dla wszystkich. Ludzie mogą starać się to zmienić, ludzie mogą gdzieś odejść od tego, ale ta generalna zasada jest ta sama. Zulusi w dżungli też wiedzą, że nie można ukraść. Pogani nieznający Boga również wiedzieli, że nie można wziąć żony kolegi. To wszystko były uniwersalne zasady moralne i żeby to w sobie stłumić, człowiek musi dopiero nad tym pracować. Człowiek musi to odsunąć, żeby tą realność stłumić w sobie. I w końcu człowiek jest istotą duchową. Ma duszę i ducha. I to, że człowiek ma sumienie, to, że człowiek ma tą moralność, którą Pan mu wszczepił, to pokazuje jego duchową konstrukcję. Nawet to, że ludzie boją się śmierci, że ludzie się zastanawiają, co będzie po śmierci, co ze mną dalej, że człowiek szuka gdzieś swojego miejsca po śmierci i stara się gdzieś być dobrym po to, żeby zobaczyć, co będzie w następnym życiu, żeby sobie to zagwarantować, pokazuje, że nie jest tak, jak teoria ewolucji mówi, że my jesteśmy tylko mechanizmem biologiczno-fizycznym i chemicznym, bo mechaniczne zmiany, mechaniczne i fizyczne zmiany ewolucyjne, które według nich się stały przez przypadek, nigdy nie wywołałyby myśli, a co ze mną będzie, kiedy ja umrę. Nigdy nie wywołałyby potrzeby religijności, bo jest ktoś większy nade mną, ja muszę zrobić coś, żeby on się na mnie nie gniewał, żeby go obłaskawić. Sama maszyna chemiczno-biologiczna nigdy by do tego nie doszła. Musi być coś więcej oprócz świata materialnego, żeby w ogóle takie obawy, takie wewnętrzne przeświadczenie, że jest coś więcej, że jest ktoś więcej, żeby to zaistniało. I następny punkt, jaki popatrzymy, jeżeli chodzi o podobieństwo człowieka do Boga, zobaczymy Pana Jezusa jako drugiego Adama i tego, w którym podobieństwo Boże doskonale funkcjonowało. Widzimy w Panu Jezusie, który żyje w tym upadłym świecie, jak człowiek powinien funkcjonować, nie będąc upadłym i odwzorowując doskonale podobieństwo Boże. Więc pierwsza rzecz, Pan Jezus, tak jak Adam w Edenie, miał nienaruszoną niczym relację z Ojcem przez całe swoje życie. W Edenie Pan przychodził do Adama i Ewy i w powiewie dziennym codziennie wieczorem z nimi rozmawiał. Codziennie wieczorem uczył ich czegoś, mówił im coś o sobie. I Pan Jezus jako drugi Adam bezgrzesznej natury, w którym podobieństwo Boże nie jest zniekształcone, nie jest stłumione, on ma doskonałą, niczym niezakłóconą relację z Ojcem. Zobaczmy Jana 15:10. Ewangelia Jana 15:10. Jeśli zachowacie moje przykazania, trwać będziecie w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. W innym miejscu Pan Jezus mówi, że On zawsze czyni to, co Jego Ojcu się podoba i przez to On pokazuje swoją miłość do Ojca. Kiedy mówi o przyjściu diabła, mówi, że diabeł, władca tego świata, przychodzi. Mówi, ale nie ma on nic we mnie, on ze mną nie ma nic wspólnego. Ja mam doskonałą relację z moim Ojcem zawsze. On mnie nie ma za co chwycić. Więc Pan Jezus, jako doskonały Adam, drugi Adam, on trwa w tej głębokiej społeczności z Bogiem, którą Adam doświadczył w Edenie i ta społeczność nigdy niczym nie jest zakłócona, bo on nigdy w żadnym najdrobniejszym aspekcie swojego życia nie zbuntował się przeciwko Bogu. On nie miał ani jednej grzesznej myśli, ani jednej grzesznej motywacji, ani jednego grzesznego słowa i dlatego zachował doskonałą relację ze swoim Ojcem jako człowiek. Więc on pokazuje nam, jak powinna wyglądać relacja Boga z człowiekiem, jako człowieka, który jest obrazem Boga. Jak ta doskonała relacja wygląda. I pokazuje nam też to, jaką radość i spełnienie i satysfakcję taka relacja z Ojcem daje. Pan Jezus mówi, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. My z powodu upadku w grzech bardzo często możemy pomyśleć, że bycie posłusznym Bogu i robienie to, czego Bóg oczekuje, dlatego że naszej grzesznej naturze jest to niewygodne, bardzo często możemy powiedzieć, ktoś czy niewierzący mówią, to jest nudne, to mnie ogranicza. Ale drugi Adam, który był doskonałym podobieństwem Boga, on zachował to podobieństwo Boga, ono nigdy nie zostało wykrzywione przez grzech. On mówi, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca zawsze i to daje mi największą radość. To jest moim pokarmem, jestem usatysfakcjonowany przez to w 100%. Nawet jeżeli ta wola Ojca oznaczała krzyż, on był w pełni spełniony dlatego, że on mógł pełnić wolę Ojca. Tak wygląda podobieństwo do Boga niezakłócone przez grzech. Pełnienie woli Bożej jest Mont Everestem radości i spełnienia dla człowieka. Powinno być, jeżeli by nie grzech. Dalej widzimy nie tylko doskonałą relację z Ojcem, ale widzimy doskonałą relację z ludźmi, którzy również są stworzeni na podobieństwo Boga. Pan dał Adamowi Ewę po to, żeby on mógł mieć tą relację, tak jak Pan miał relację od wieczności pomiędzy trzema osobami Trójcy. I Pan żył w doskonałej relacji z ludźmi, kiedy był na ziemi. To nie oznaczało, że wszyscy go zawsze lubili, wszyscy się z nim zawsze zgadzali, ale jego stosunek do człowieka zawsze był właściwy. To zawsze był właściwy osąd. Jeżeli on uplótł bicz z rzemieni i zaczął wyganiać ze świątyni ludzi i zaczął ich ścigać po tej świątyni, to było w zachowaniu tego, jak Bóg chce, żeby człowiek odnosił się do człowieka. To nie naruszyło miłości do drugiego człowieka, to nie naruszyło szacunku do drugiego człowieka jako do obrazu Boga. To było w pełni prawe i sprawiedliwe, że on tak zrobił. I widzimy doskonałą jego miłość do tych, którzy do niego należą. Jana 13:1. Przed świętem Paschy zaś Jezus, świadom, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, tych, których pokochał na tym świecie, pokochał aż do końca. I tutaj to słowo aż do końca to jest to samo słowo, które Jan używa, kiedy mówi, że Jezus na krzyżu zawołał, wykonało się. To jest słowo tetelestai. Znaczy odmiana tego słowa, forma tego słowa, aż do końca, innymi słowy, aż do granic. Nie było miłość, którą Jezus ma do swoich uczniów, do wierzących, jest miłością, której nie da się posunąć dalej niż ona jest w Nim. Pan Jezus nie może już ich kochać bardziej, bo On ich kocha w całej pełni tej miłości, jaka tylko może być wyrażona. Kolejna rzecz. Pan Jezus również ma bezwarunkową czy bezosobową miłość do wszystkich innych ludzi. 1 Piotra 2:23. To znaczy, że Pan, On tak jak Ojciec w niebie, On kocha ludzi i to się wyraża w tym, że mimo, że buntują się przeciwko Niemu, odrzucają Go, Jego deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jego słońce świeci na dobrych i na złych. Jego Ewangelia jest oferowana i tym, którzy Mu bluźnią, i tym, którzy ją przyjmą. Jego ofiara jest wystarczająca również dla wszystkich. Więc w tym się wyraża ta bezosobowa miłość do ludzi, czyli innymi słowy chodzi o to, że Pan kocha, mimo że ta miłość niekoniecznie jest odwzajemniona. I ja nam ją też nakazuję. My mamy kochać, tak jak Ojciec w niebie kocha, nawet niewdzięcznych i złych. 1 Piotra, 2 rozdział, 22 werset i 23. Tego, który grzechu nie popełnił, ani w jego ustach nie znaleziono podstępu. Gdy mu bluźniono, nie ubliżał. Gdy cierpiał, nie groził. Lecz przekazywał sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. Mało tego, on modli się: Panie, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. On zachowuje ze swojej strony doskonałą relację nawet z tymi ludźmi, którzy go przybijają do krzyża. Oni z tej relacji wyszli, oni nie chcą mieć z nim relacji. On, jeżeli chodzi o jego postawę w stosunku do nich, nigdy nie narusza tych zasad tej miłości w relacji. Ostatnia rzecz, Pan wyraża ten doskonały obraz Boga w sobie przez panowanie nad stworzeniem. On ucisza burzę, on wskrzesza zmartwych, on uzdrawia chorych. I to nie uzdrawia chorych, bo mnie głowa boli, bo mnie wątroba boli. Pan uzdrawia chorych w taki sposób, że nogi ludziom odrastają. Że defekty fizyczne, defekty, które były widoczne, których nie dało się po prostu ukryć i powiedzieć, no on jest uzdrowiony, one są uzdrawiane tu i teraz, od razu. On panuje nad swoim stworzeniem. I to jest obraz i w czterech Ewangeliach Pan Jezus mówi, to jest przedsmak wypełnienia się Jego panowania jako drugiego Adama nad stworzeniem. I to wypełnienie przyjdzie w tysiącletnim królestwie. Kiedy Jezus wróci ze swoim kościołem na ziemię, żeby ustanowić królestwo dla Izraela i żeby przez to królestwo błogosławić wszystkie narody, widzimy to jego panowanie wypełnione w pełni na ziemi. Teraz Pan Jezus jest po prawej stronie Ojca jako głowa Kościoła i on na tronie Ojca pełni władzę Ojca jako Stwórca, ale w tysiącletnim królestwie on będzie pełnił władzę nad stworzeniem, którą Adam miał pełnić i w czym zawiódł. I on będzie panował jako drugi Adam, potomek Dawida. I widzimy, że w czasie jego panowania na ziemi, w czasie tysiącletniego królestwa, ludzkość rozmnoży się i napełni ziemię. Pamiętajmy, że po ucisku będzie bardzo mało ludzi, wejdzie mało ludzi i oni się rozmnożą na całej ziemi. Wiemy, że w ucisku będzie tak wielkie zniszczenie ziemi, że Księga Ozeasza mówi, że Pan zniszczy ryby morskie i wzniecie człowieka z powierzchni ziemi, tak że człowieka na ulicy znaleźć, żywego człowieka, będzie trudniej niż sztabkę złota. Więc wyobrażamy sobie, jak mała będzie populacja, kiedy się skończy 7 lat ucisku. Ale Pan to odnowi zgodnie z przymierzem z Adamem. Mamy się rozmnażać i napełniać ziemię. I zobaczmy Izajasza 65:20. Izajasza 65:20. Izajasza 65:20. Tu jest mowa o Jerozolimie tysiącletniego królestwa, o nowej Jerozolimie w sensie odnowionej. Jeszcze nie mamy tutaj mowy o nowej Jerozolimie, która stąpi z nieba. I mamy powiedziane w 20, nie będzie tam już kilkodniowego niemowlęcia, ani starca, który by nie dopełnił swoich dni. To jest o królestwie, bo w wieczności już nie będzie niemowląt i nie będzie starców. Ludzie się nie będą ani żenić, ani za mąż wychodzić. Gdyż młodzieńcem będzie ten, kto umrze jako stuletni. Ludzie będą umierać, więc to też nie mówi jeszcze o wieczności. A kto chybi do życia 100 lat, będzie uważany za przeklętego. Więc ludzie będą się rozmnażać, będą się rodzić dzieci i ludzie będą się rozmnażać bardzo mocno, dlatego że będą żyć bardzo długo i ich wiek produkcyjny będzie bardzo mocno wydłużony. Pan później mówi, że wiek mojego ludu będzie jak wiek drzewa. W tysiącletnim królestwie ludzie będą żyć po 600, 800, 900 lat, tak jak to było przed potopem. I będą rodzić synów i córki. Tak jak w pierwszej Mojżeszowej czytamy, miał 500 lat i zrodził synów i córki. Dzisiaj to jest w ogóle nieprawdopodobne. Pan to przewróci. Mamy też powiedziane, że praca w czasie panowania Chrystusa na ziemi będzie błogosławieństwem. Pan już przed upadkiem dał człowiekowi pracę, dlatego że człowiek też jest obrazem Boga w swojej kreatywności. Pan Bóg pracuje, człowiek pracuje. Ale praca w tysiącletnim królestwie już nie będzie w pocie czoła, nie będzie mozołem, nie będzie tej świadomości, że to jest rezultat grzechu i nikt nie będzie wstawał o 5 do pracy. To będzie błogosławieństwem. I zobaczmy również Izajasza 65 rozdział i od 20 wersetu. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich owoc. Nie będą budować, by zamieszkał ktoś inny, ani sadzić, aby ktoś inny jadł. Gdyż jak dni drzewa będą dni mojego ludu i dziełem swoich rąk będą się zajmować moi wybrani. Nie będą się trudzić na próżno, nie będą rodzić na nagłe nieszczęście, gdyż będą pokoleniem błogosławionym przez Jahwę, a ich potomkowie będą z nimi. Praca będzie efektywna. Ludzie będą się cieszyć pracą, dlatego że Pan pomnoży efekty ich pracy i efektywność ich pracy i, że tak powiem, wszystko będzie w rękach rosło. Więc praca już nie będzie mozołem. Ludzie będą cieszyć się swoim trudem. Nie będą pracować po to, żeby ktoś inny to zabrał. Nie będzie skarbówki w tysiącletnim królestwie. Widzimy też w Amosa, 9 rozdziale, Księga Amosa, 9 rozdział. I to będzie w czasie, kiedy Pan przywróci Izraela i upadły dom Dawida zostanie odbudowany. 9 rozdział, 13-14. Oto idą dni oświadczeni Jahwe, w których oracz będzie tuż za żniwiarzem. Praca będzie tak efektywna, że zasieją, zaorają i już będzie trzeba zbierać. I później mamy powiedziane, a tłoczący winogrona tuż za zasiewcą ziarna. Zasieją winogrona, już będzie można zbierać. To jest obraz tego, jak efektywna, jak wielką radością będzie praca. I góry będą ociekały moszczem i wszystkie pagórki nim opływały i odmieni los mojego ludu Izraela, nie kościoła, i odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich i zasadzą winnice i będą pili z nich wino, założą ogrody i będą jeść owoce i zasadzę ich na ich ziemi od rzeki egipskiej aż do Eufratu i już nie wyrwą ich z ich ziemi, którą im dałem, mówi Jahwe, twój Bóg. To będzie błogosławieństwo, jakie dostanie Izrael, a Izrael jako rynna błogosławieństwa dla wszystkich narodów według przymierza z Abrahamem. Przez Izrael będzie to spływać na wszystkie narody i na cały świat. Widzimy też to, że Pan jako drugi Adam będzie chronił swoje stworzenie, zabezpieczy swoje stworzenie od zła. To, co Adam miał zrobić, ale nie spełnił tego. On nie chronił ogrodu. Wąż przyszedł i narobił złego. Zobaczmy Zachariasza 9:9-10. Zachariasza 9:9-10. Wesel się wielce, córko Syjonu, wznoś okrzyki, córko Jerozolimy. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. Pokorny, jedzie na ośle, źrebięciu oślicy. I zniszczy rydwany Efraima i rumaka z Jerozolimy. I złamany zostanie łuk wojenny i ogłosi pokój narodom. Jego władza będzie od morza do morza i od rzeki, czyli od rzeki Eufratu, aż po krańce ziemi. Pan przyjdzie, zniszczy wrogów Izraela, najpierw przez krwawy sąd, także krew będzie sięgała aż do ust końskich, a później ustanowi pokój i ten pokój będzie na całej ziemi, złamie łuk wojenny i jego władza będzie nad całą ziemią. Władza jako drugiego Adama, jako syna Dawida, króla Izraela. I ostatnia rzecz, zwiąże węża. To, co Adam powinien zrobić, a tego nie zrobił. Trzeba było węża wyrzucić z ogrodu. Objawienia 21. Objawienia 21 werset. I zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz abysu i wielki łańcuch w swojej ręce. Schwytał on smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. Szatan zostaje związany, wrzucony do otchłani i na 1000 lat, mówiąc obrazowo, szatan jest wyrzucony z ogrodu. Drugi Adam przychodzi, ustanawia pokój, wyrzuca węża, to co pierwszy Adam powinien zrobić, i przez 1000 lat panowania Chrystusa na ziemi jest absolutny pokój. Przekleństwo grzechu w dużej mierze zostaje cofnięte. Później przychodzi ostateczna próba. Wszyscy niewierzący, którzy byli w 1000-letnim królestwie, idą za szatanem, zostają wrzuceni do jeziora ognistego. Jezus tłumi ten bunt i jego władza rozciąga się już później na całą wieczność na nowej ziemi. Więc drugi Adam realizuje to, czego pierwszy Adam nie wypełnił, jest obrazem Boga w pełni w każdym aspekcie jego osoby i jego panowania, aż po całą wieczność. Także na tym polega nasze podobieństwo do Boga i w ten sposób Pan Jezus wypełnił i pokazał nam, co to oznacza, że człowiek jest podobny do Boga. W jaki sposób to podobieństwo miało wyglądać przed grzechem. Amen.
Amen.